Cudowny Boże, nasz Ojcze Niebieski, przygotowujemy się jako Twój lud na Twoje przyjście w chwale. Przygotowujemy się, Panie, jako Kościół na rozrost, na rozwój. Potrzebujemy Ciebie, Panie, żebyś nas namaszczał, żebyś nas korygował, żebyś nas ubogacał i żebyś dał nam wiarę do naszych serc, tą nadprzyrodzoną, która potrafi góry przenosić. Żebyś dał nam, Panie, świadomość obecności Twojej w naszym życiu tak, abyśmy mogli budować innych. Chcemy, Panie, być Twoim światłem. Chcemy znać Twoje słowo i chcemy wykonywać Twoją wolę. Ojcze, to jest czas, kiedy nas do tego przygotowujesz. To jest czas, kiedy nam ufasz. I za to Ci dziękuję i błogosławię. W imieniu Jezusa. Amen. Będziemy czytać dzisiaj słowo z ostatniej księgi Starego Testamentu, z księgi proroka Malachiasza. Przeczytamy pierwszych 6,5 wersetu z pierwszego rozdziału. Wyrocznia. Słowo Pana do Izraela przez Malachiasza. Umiłowałem was, mówi Pan. A wy mówicie, w czym okazałeś nam miłość? Czy Ezaw nie był bratem Jakuba, mówi Pan? A ja jednak umiłowałem Jakuba. Ezawa zaś znienawidziłem i spustoszyłem jego góry i jego dziedzictwo wydałem na łup szakalom pustyni. Choćby Edom mówił, jesteśmy wprawdzie rozbici, lecz znowu odbudujemy ruiny, to Pan zastępów mówi, oni odbudują, lecz ja zburzę. I nazwą ich krajem bezeceństwa i ludem, na który Pan zawsze się gniewa. Wasze oczy będą to oglądać i sami wyznacie, wielki jest Pan poza granicami Izraela. Syn czci ojca, a sługa swojego Pana. Jeżeli jestem ojcem, to gdzież jest moja cześć? A jeśli jestem Panem, to gdzież jest bojaźń przede mną, mówi Pan zastępów, do was kapłani, którzy gardzicie moim imieniem. Wy jednak mówicie, w czym wzgardziliśmy Twoim imieniem? Oto w tym, że ofiarujecie na moim ołtarzu pokarm nieczysty. Do tego miejsca. Drodzy, ta księga została napisana, czy w kanonie została ujęta jako ostatnia w Starym Testamencie. Później odwracamy kartki i już zaczyna się Nowy Testament. Bóg przez wiele lat, przez wielu proroków, przez wiele ksiąg kształtował Izrael, przygotowywał ich na przyjście Mesjasza. Jak wiecie, już od pierwszej księgi Biblii, w zasadzie od pierwszych rozdziałów, jest mowa o tym, że przyjdzie Wybawiciel. Ponieważ lud zgrzeszył, potrzebowali więc Wybawiciela. Wiele lat to zajęło. Zanim Bóg postanowił, że Mesjasz przyjdzie, ale zanim Mesjasz przyszedł, oto w kanonie naszej Biblii mamy Księgę Malachiasza, która jest przed księgą czy zbiorem ksiąg Nowego Testamentu. Ponieważ sprawa przyjścia Pańskiego, a czasami myśląc o przyjściu Pańskim, myślimy, że to chodzi o to, wiecie, koniec świata tak zwany. Że przyjdzie Pan i amen, wszystko się skończy. Będzie tylko sąd ostateczny. Ale wiecie, to nie jest tak. Przyjście Pańskie to nawiedzenie Boga dla ludu. Czyli jeżeli Pan nam się objawia, jeżeli jest przebudzenie, to mówimy, że to jest nawiedzenie Boże, to jest przyjście Pańskie, prawda? Bo Pan się manifestuje, Pan się objawia. Dzieją się rzeczy, które do tej pory trudno było, żeby się działy. Więc to jest ważny dzień. I na ważny dzień trzeba się poważnie przygotować. Popatrzcie, jak czyni to prorok Malachiasz. Ta księga, myślę, tylko w niektórych wersetach jest popularna. Szczególnie popularny, taki i ładnie brzmiący jest koniec tej księgi. Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości i tak dalej. I na koniec, i zwrócę serca ojców ku synom i synów ku ojcom. Więc lubimy ten werset. Ale pozostała część księgi, tej księgi jest to ostra mowa. Bardzo ostra. Nawet byśmy powiedzieli, no taka za mocna, żeby nie użyć innego słowa, bo patrzcie, mówi, rzucę wam gnój waszych świąt w waszą twarz. Nie lubicie takich słów, prawda? Ja też nie lubię. Ale dlaczego tak mówi prorok? Dlaczego tak mówi Bóg do narodu? Żeby naród zrozumiał, że to nie przelewki i że przyjście pańskie wymaga świętości. Wymaga zrozumienia, wymaga upamiętania. Poważnego podejścia. Nie takiego luzackiego, tylko bardzo poważnego podejścia. Wymaga pewnej świadomości, która wychodzi od Boga, zgłębienia Bożej istoty. Wiecie, ja wiem, że nie lubimy różnych takich twardych stwierdzeń, ale czasami te twarde stwierdzenia nie odnoszą swojego skutku. Teraz wróciłem z takiego kościoła, gdzie kiedyś, ze 2 lata temu, rozmawiałem, modliłem się z taką dziewczyną, która przyszła pierwszy raz czy drugi raz na nabożeństwo. I jej powiedziałem, jak ty nie pójdziesz mocno za Bogiem, jeżeli będziesz chodzić swoimi drogami, tak do tej pory chodzisz, to wpadniesz w taką opresję. I ona mówi, a co mi się może stać? Ja mówię, wiesz, co ci się stanie? Rozwalą ci głowę tak, że ledwo cię pozbierają. I ona popatrzyła, poszła, naskarżyła gdzieś tam. Zrobiła się trochę afera. Ale niedługo później jej własny mąż wziął cegłówkę i tak jej rozwalił głowę, że ledwo ją złożyli. Musieli trepanację czaszki robić, żeby jej uratować życie. Ledwo ją uratowali. I teraz przyszła, mówi, czy możesz mnie błogosławić? Ja mówię, a czy ty teraz chcesz naprawdę pójść za Bogiem? Bo jeżeli nie, to tam są drzwi. Nie przyjęłaś wtedy, więc sobie idź. Powiedziała, nie, już nie chcę drugi raz mieć głowy rozłupanej. Jej mąż dostał 3,5 zawieszenia. I już dzisiaj jej powiedział, niedługo te 3 lata się skończą. Uważaj. I ona już dzisiaj drży. Pani, więc czasami mocne słowa też nie czynią na ludziach wrażenia. Ale powinny zrobić. Bo kiedy jest przyjście pańskie, kończą się żarty. Wiecie, Słowo Boże mówi, że do czasu Bóg, czy do pewnego momentu Bóg znosi czasy niewiedzy. Albo możemy sparafrazować czasy takiego różnego postępowania. Ale kiedy wypełnia się czas, Bóg mówi, żeby wszyscy ludzie przyszli do pokuty. Do pokuty. Drodzy, więc od czego dzisiaj, nie będziemy dzisiaj mówić od takich bardzo trudnych rzeczach, ale od czego zaczął prorok prorokować? Pierwsze słowa, którymi zwrócił się do narodu, mówią, umiłowałem was. Rozumiecie? Przede wszystkim, najpierw Bóg mówi, umiłowałem was. W innym miejscu dalej troszeczkę mówi, ja się nie zmieniam, mówi Pan, ale i wy nie przestaliście być moim ludem. Miłość. Co to znaczy miłość? Drodzy, oto Bóg to mówi tonem wymówki do nich. Mówi, ja was umiłowałem, jak ojciec miłuje swoje dzieci. A wy do mnie mówicie, w czym okazałeś nam miłość. I zaraz później jest przykład Jakuba i Ezawa. I chciałbym, ponieważ w Biblii nie ma przypadków, Biblia, wiecie, natchniona przez Ducha Świętego, wszystko jest mądre i właściwie postawione, nie ma przestawionych wersetów. Więc to ma znaczenie. Oto, kiedy Bóg odwołuje się do Jakuba, to chcielibyśmy, musimy zaglądnąć w życie Jakuba. Jakuba umiłowałem, Ezawem wzgardziłem. Spustoszyłem góry Edomu i tak dalej. Drodzy, co to znaczy? O czym Bóg mówi? O tym, że zaraz po tym, jak Jakub dostał błogosławieństwo od swojego ojca Izaaka, musiał uciekać ze swojego domu. Rozumiecie? Na wygnanie, z dala od rodziny. Trafił do Labana, do swojego wujka, który go oszukiwał wielokrotnie i go wykorzystywał, służył zakochany w Racheli 7 lat, czekając, aż mu ją Laban da za żonę. A kiedy przyszedł czas, on dał mu Leę, bo było ciemno, podmienił mu kobietę. Jak się czuł Jakub, kiedy rano się obudził i zobaczył, z kim spędził noc poślubną? Jak się czuł? A to nie było jedyne oszustwo. I pamiętacie, że Jakub w pewnym momencie jest w polu przy trzodzie i Bóg mówi: zabierz co twoje, nie idź, nie żegnaj się wcale z Labanem, zabierz co twoje i idź. 20 lat zajęło Bogu wyprowadzenie Jakuba od Labana. 20 lat. Drodzy, w jakim stanie był Jakub? Ale Jakub, wiecie, przeżył swoją chwilę z Bogiem w Betel. Betel znaczy dom Boży. Kiedy położył się na kamieniu, głowę na kamieniu i spał tam, w czasie ucieczki od Ezawa, w drodze do Labana, oto zobaczył drabinę, która niebo otwarte i drabinę, która sięgała nieba. I tam zobaczył Boga, który na górze stał. I Bóg mówi: będziesz mi służył, a ja będę ci błogosławił. I Jakub do tego wtedy mówi: Boże, dobrze, zawrzyjmy układ. Jak ty będziesz mi błogosławił i jeżeli ja cały i zdrowy wrócę do mojego domu, to ja będę ci służył i ja będę oddawał ci dokładnie dziesięcinę z tego wszystkiego, co dostanę. Jakub, kiedy poszedł do Labana, miał świadomość, że zawarł z Bogiem przymierze. Że Bóg mu coś obiecał. Że Bóg mu coś ślubował. I on ślubował oczywiście też Bogu. Drodzy, więc w tych wszystkich wydarzeniach nie czytam, przynajmniej ja nie czytam w mojej Biblii, żeby Jakub stawał przed Bogiem i mówi: no Panie Boże, przesadzasz. Nie miłujesz mnie. Obiecałeś mi, a oto Laban znowu mnie oszukał. Znowu mam problem i znowu, wprawdzie już mam dwie żony, ale stado ciągle, albo to i ciągle jestem biedak. Już tyle lat jestem w małżeństwie, jeszcze niczego swoim dzieciom nie zapewniłem. On nigdy tak nie robił. Wiecie? Wiecie, jaki Jakub był nawet? Nie było w nim goryczy i wiedział, że Bóg go kocha. Bo kiedy człowiek ma świadomość, że Bóg go kocha, to zupełnie inaczej myśli. Wiecie? Świadomość miłości zupełnie zmienia nasz sposób myślenia. I Jakub mówi do Labana, kiedy Laban już go dogonił. Wiecie, co Jakub mówi? A kiedy wilk czy niedźwiedź rozszarpał owce ze stada Labana, to wiecie, co on mówi? To ja dawałem ze swojego. Mógłby powiedzieć: no to w końcu ja tylko jestem tutaj, rozumiecie, do pilnowania. To jego strata. Nie. On dawał ze swojego. I nie narzekał. I nie mówił do Labana: popatrz, Labanie, tamta owca znaczona to moja. Widzisz, jak jestem dobry? On to zachował w tajemnicy. Aż do momentu, kiedy Laban przyszedł się z nim prawować. Kiedy nawet wtedy, kiedy go dogonił, to mówi: twoje dzieci to moje dzieci. A twoje żony to moje córki. Nic nie masz. I gdyby Bóg nie spotkał się z Labanem wcześniej, kiepsko by było z Jakubem. Drodzy, świadomość Bożego przymierza. Świadomość tego, że Bóg jest wierny, zmienia nasz sposób myślenia. Dlatego Bóg, kiedy przybliżył się czas Bożego nawiedzenia dla narodu Bożego, bo za następna księga Biblii zaczyna się od rodowodu, a później zaczyna się od narodzenia Pańskiego, tak? Przyszedł Mesjasz. Narodził się. Po pierwsze, zanim Bóg zaczął ich karcić i punktować ich błędy i grzechy i pokazywać miejsca, gdzie muszą się poprawić, to wiecie, co on zrobi? Po pierwsze mówi: słuchajcie, umiłowałem was. I to słowo powoduje, że zaczynamy sobie przypominać nie te różne problematyczne sprawy, które przechodzimy, bo przecież każdy ma swój wrzut, tak? Każdy ma swojego robaka, który go gryzie. Czasami wydaje się, że człowiek jest wesoły, szczęśliwy, a wewnątrz ma problem, o którym nikt nie wie, Bóg i on. Czasami my sądzimy z pozoru, ale Bóg bada serca, Bóg wie, ile człowiek wypłacze łez. Biblia mówi, nawet wtedy, kiedy człowiek się śmieje, to jego serce potrafi płakać. Widzicie? Więc Bóg mówi, miłuję was. Zawarłem z tobą przymierze i nie zmieniłem mojego zdania do tej pory. Ale zastanawiamy się, mówimy, Boże, a dlaczego mamy takie problemy? Bo Bóg mówi, Jakuba umiłowałem, a Jakub musiał uciekać. Był oszukiwany. I Jakub wytrwał w tym. Jakub był wierny. Jakub wiedział, że kiedy postawi te okorowane pręty przed owcami, to Bóg mu na pewno da pręgowane i cynkowane. Wiecie? On miał wiarę, bo wiedział, że Bóg jest po jego stronie. On nie patrzył na okoliczności, które są przeciwne. On patrzył na Bożą obietnicę, jakby ją już miał, jakby ją trzymał. I mówił, Boże, obiecałeś mi, że będę bogaty. Obiecałeś mi, że będę zaspokojony. Obiecałeś, że będziesz ze mną i powalisz wrogów moich. Więc chociaż dzisiaj jest źle i chociaż dzisiaj jestem oszukany, dzisiaj płaczę, dzisiaj mam niedolę, to jednak mam twoją obietnicę. Mam czego się trzymać. Mam. Wiecie, to tak w Polsce. Zmienił się ustrój po wojnie. Zmieniły się granice naszego kraju. Ale teraz przychodzi ktoś i mówi, ale przed wojną ta ziemia była moja. I mamy takie prawo, że może dostać tę ziemię z powrotem. Oczywiście na pewnych warunkach. Ale może. Wiecie? Bo ma dokument, ma się czego trzymać. Ma obietnicę albo ma poświadczenie. Rozumiecie? Tyle lat minęło od wojny. A oni mogą odzyskać swoje i odzyskują. Pałace, kamienice, gospodarstwa. Wiecie dlaczego? Bo wierzyli w moc dokumentu. A my mamy poświadczenie, którego nikt cofnąć nie może. Nie można go porwać, nie można go spalić, bo Bóg przysiągł na siebie samego. Choćby ojciec, matka, wszyscy cię opuścili, to ja jednak... Prawda? Nie opuszczę ciebie. Halleluja. Nie opuszczę ciebie. Będę z tobą aż do skończenia dni. Pan Jezus mówi, i poślę wam Ducha Świętego, żebyście nie byli sierotami. I poślę wam, żeby wam przypominał, kiedy zapomnicie o Bożych obietnicach, kiedy zapomnicie o Bożym wymiarze tych obietnic, to Słowo Boże mówi, to Duch Święty już wam dokładnie to wyłoży, tak? Parafrazując pewną część Ewangelii Jana. Rewelacja, nie? Zapominamy, a Bóg mówi, halleluja, dobrze zapomnieli, to jestem wolny. Nie. Bóg posyła Ducha Świętego i Duch Święty przychodzi i mówi, pamiętaj, masz obiecane, masz walczyć o to. Masz o to walczyć, masz się o to starać. Więc drodzy, popatrzcie, jaki Bóg jest dobry. Najpierw mówi, umiłowałem. Nie mówi, ty łajdaku, nie mówi, ty grzeszniku, nie mówi, ty do pokuty idź. On mówi, umiłowałem ciebie. I pokazuje przykład Jakuba, który przez wiarę w obietnicę, bo tylko to go trzymało. Jego własny ojciec był na niego zły. Uciekał z domu, bo oszukał ojca. I oszukał brata. Musiał uciekać. Nie miał do kogo się schronić. Tylko matka za nim stała. Ale Jakub wiedział, że ma Bożą obietnicę. Ale wiecie, kiedy go wołali Jakub, a Jakub to znaczy, dla nas to brzmi tak fajnie, nie? Ale to tak jak, wiecie, jak ktoś nie zna się na imionach. Można się nie znać. Ale na przykład ludzie mówią, fajne imię Kazimierz albo Kazimiera. Ale wiecie, co to znaczy? Kazić mir. Stąd powstało imię Kazimierz. Ten, który Kazimierz zanieczyszcza pokój. I najczęściej Kazimierze niestety tacy są. Może nie wszyscy, ale... I to ładnie brzmi, bo ma fonetykę ładną, ale znaczenie paskudne. A jak jeżeli wołali Jakuba, to on słyszał oszuście albo trzymający zapięte, to znaczy taki nosem po ziemi orający, bo jak trzymać kogoś zapięte, to jak? Ta pięta w górze nie jest, tylko na ziemi. Tyle lat to słyszał i mógł naprawdę mieć depresję. Ale Jakub wierzył w Bogu i jemu w jego obietnicy. Znał wymiar tych obietnic i wiedział, że go Bóg miłuje. Wiedział. Bo widział, że ze wszystkich problemów Bóg go wybawia. Rewelacja. Ze wszystkich problemów. Wprawdzie pojawiały się zaraz nowe, ale stare były załatwiane. Jakub nie był zniechęcony. Mówił, tak, w tym mi Bóg pomógł i w tym pomoże. I Bóg mu pomagał w tym i następny problem się wyłaniał. Więc Jakub mówił, i w tym mi Bóg pomoże. I był w tym uważny, był pracowity i szanował swojego Boga. Wiecie, jak to fajnie szanować Boga. Fajnie szanować Boga. Lekarze mówią, że kiedy człowiek jest w śpiączce i nie może się ze śpiączki wybudzić, to dobrze jest, jeżeli osoba, która kocha tą osobę, osoba, z którą były ta w śpiące, miała relację miłości, siądzie, weźmie za rękę i mówi, ciepłym głosem mówi. Nawet EKG się zmienia. Chociaż człowiek nieświadomy, niby odleciał, nie ma świadomości. I mówią, to pomaga się wybudzić. Nie wszyscy się wybudzają oczywiście, ale zależy od urazu. Ale to pomaga się wybudzić, to normalnie funkcjonować. Wiecie? Popatrzcie, jeżeli człowiek wchodzi do pomieszczenia, jeszcze nic się nie dzieje i odczuwa, że ludzie go nie lubią w tym pomieszczeniu. Popatrzcie, jak się robi nerwowy. Powie coś, bo jest rozkojarzony, powie coś nielogicznego, upuści coś z rąk, wzrok ma rozbiegany. Jakbyśmy go podłączyli do aparatu EKG, to serce bu łomotało. A wchodzi i jest przeświadczony o miłości choćby jednej osoby. Natychmiast w tym kierunku się udaje i czuje się bezpieczny. Gdzie idzie dziecko, jak jest zagrożone? Do kogo biegnie? Do tego, co go nie kocha? Do tego, kto go kocha, prawda? Popatrzcie, jak ważna jest świadomość tu, w naszej głowie i w naszym sercu, że jest ktoś, kto bezwarunkowo nas kocha. Ktoś, kto zawarł z nami przymierze. Ale Bóg mówi do narodu, ale wy mówicie do mnie, w czym okazałeś nam tą miłość? W czym? Drodzy, i myślę, że my nie będziemy dzisiaj omawiać dalszych rzeczy, bo to nie to dostałem dzisiaj, na dzisiaj, ale chciałbym, żebyśmy zrozumieli, że Bóg, zanim zaczyna gdziekolwiek nas dotykać, pokazywać nam coś, to chce zweryfikować świadomość, naszą świadomość o miłości Bożej. Już nie powiem, że naszą miłość do Boga, ale świadomość tego, że On nas kocha. Bo przysłowie mówi, kto z kim przestaje, takim się staje. Jeżeli masz świadomość, że Bóg cię kocha i nawet wtedy, kiedy ty go nie kochasz, to świadomość, że On cię kocha, przybliża się do ciebie, do Niego. A wtedy uczysz się od Boga. Boży pokój na ciebie przychodzi. Boża łaska na ciebie przychodzi. Zmieniasz się nawet nieświadomie. Zmienicie? Nawet nieświadomie. To mówi się też, że muzyka łagodzi obyczaje, wiecie? A ja myślę, że to niekoniecznie muzyka. Wystarczy przyjść na nabożeństwo. Mamy dobre uwielbienie, chwała Bogu, ale nawet gdyby tego dobrego uwielbienia nie było, to sama atmosfera nabożeństwa, nawet kiedy siedzisz taki zbuntowany czasami, tam, najeżony, to wiecie, sama atmosfera nabożeństwa zmienia ciebie. Nie? To żeby to nie było tak, jak pewien człowiek zasnął na kazaniu. Pastor głosił kazanie i on zasnął. Słyszeliście o tym, że tak czasami zasypiają ludzie. No i pastor po nabożeństwie do niego podchodzi i mówi, bracie, no przeszkadzało mi to, że spałeś. A on patrzy na pastorowi, pastorze, już się tak długo znamy. Ponad 20 lat. Ja nie muszę cię kontrolować, ja ci po prostu ufam. Więc drodzy, lepiej tak kontrolujmy trochę, nie śpijmy. Ale drodzy, kiedy przychodzimy na nabożeństwo, to atmosfera Ducha Świętego przemienia nas, prawda? Przyszliśmy tacy zdołowani i nagle coś się w nas dzieje. A może? A może jest nadzieja? A może Bóg coś zrobi? Zachęcenie. Drodzy, więc świadomość o tym, że Bóg ciebie kocha, jest istotna. Bez tego nie ma zwycięstwa. Nie ma zwycięstwa. Bo gdybym miał świadomość, że Bóg z byle powodu się na mnie denerwuje i z byle powodu, wiecie, tak jak czasami gospodyni mama, że tak powiem, nie gospodyni mama, coś tam robi w kuchni i przychodzi ktoś i coś tam mówi, ona ścierką w łeb, ba. Nie? No to wiecie, to człowiek się nabywa pewnych odruchów. Stajesz w korytarzu i żeby ścierką nie dostać. Ale jeżeli wiesz, że Bóg z założenia cię kocha, jeżeli On nie bierze ścierki, miotły, bicza czy czegokolwiek, żeby ci przyłożyć, tylko ciągle mówi, patrzcie jak On mówi, ileż to razy, kiedy Jezus płakał nad Jerozolimą, pamiętacie jak On mówi, ileż to razy chciałem was zebrać, jak kokosz zbiera z pisklęta, gdzie zbiera? Pod skrzydła swoje, tam gdzie czują się bezpiecznie, tam gdzie ona je przekrywa i ten jaszcząb myszołów, czy jak on się tam nazywa jeszcze, nie widzi. Chodzi kokoszka, żeby schronić swoje pisklęta. I one czują ich ciepło i się uspokajają, nie biegają, nie piszczą, siedzą spokojnie. Popatrzcie, słowo w liczbie mnogiej, ileż to razy. Czyli nie raz zasłużyli sobie na naganę, nie raz przekroczyli Boże prawo. A Pan Jezus mówi, ileż to razy chciałem. I mówi, to w wielkiej łagodności, z bólem w sercu płacze. On nad nimi nie urąga, nie bije pięścią w stół. On płacze, mówi, ileż to razy chciałem. Ból jest w jego sercu, że mimo jego otwartych ramion, mimo jego pragnienia, oni nie słuchają. I ciągle mówią, a w czym nam okazałeś miłość? Rzymianie nas okopują. Dom mi dzisiaj okradli. Pracę straciłem. A wiecie, czasami tracimy pracę po to, żeby dostać lepszą? Bóg już ma dość twojej złej pracy, więc czasami pozwala, żebyś ją stracił. Bo sam nie jesteś na tyle przebiegły, mobilny czy bystry, żeby zmienić sobie pracę. Tak już się przyzwyczaiłeś 30 lat na taśmie. A Bóg mówi, jesteś wartościowym człowiekiem. Samo to, że stałeś się chrześcijaninem, to ci rozumu przybyło. Więc mam dla ciebie inne stanowisko, lepszą, lżejszą pracę, bardziej godną i tak dalej. Wiecie, wielu ludzi w ten sposób stanęło na nogi. Naprawdę. Słyszałem niedawno o takiej kobiecie, która była żoną biznesmena, oboje wierzący ludzie w Rydze, w kościele Nowe Pokolenie. Dwa pierwsze piętra lodówki mieli zastawione kawiorem, tak dobrze im się działo. I nagle mąż ją zdradził, odszedł z kochanką, została sama. I poszła do ludzi z kościoła, oni powiedzieli, my też mamy problemy. Wygoniono ją z mieszkania, została bez pieniędzy, bez pracy, bez mieszkania, tylko kościół miała. A jej pastor się modlił. Ja się pytałem, kiedy słyszałem to, niedawno słyszałem to świadectwo, To pastor tak nie zareagował, przecież to duży kościół, nie mogli jej dać. A oni powiedzieli tak, a pastor się modlił o to i Bóg mu wyraźnie powiedział, że nie powinien jej dać pieniędzy. Kobieta mieszkała w wynajętym mieszkaniu w bardzo obskurnych warunkach, ale się zawzięła. Powiedziała, skoro Bóg do tego dopuścił, to Bóg ma dla mnie coś dobrego. Skończyła kurs, jeden, drugi, trzeci. Otworzyła zakład makijażu i czegoś tam jeszcze. I dzisiaj ma taką kasę. Wiecie? I powiedziała, gdyby mi pastor wtedy pomógł, gdyby dał mi pieniądze, klepałabym biedę do dzisiaj. Bo na ile by to starczyło? Poszłaby gdzieś może do jakiejś byle jakiej pracy. A tak musiałam wziąć sprawy w swoje ręce. I modliłam się i wierzyłam, że Bóg mnie kocha. I skoro Bóg do tego dopuścił, że tak się stało, to On ma dla mnie lepsze rzeczy. I mówi, nie chodziłam zdołowana. Nie narzekałam na mojego Boga. O Boże, jak mogłeś? Ale powiedziała, Bóg ma dla mnie lepsze rzeczy. Wiecie, co to znaczy świadomość Bożej miłości? Bożego wsparcia? Dzisiaj wspiera Kościół. Daje do Kościoła nie dziesięcinę, daje dużo więcej. I nie jest obrażona na pastora. Wiecie? Mogłaby chodzić w goryczy, powiedzieć, tak, ja do Kościoła będę dawać dziesięcinę, bo Bóg tego chce, a nic więcej, a niech się wypchają, nie pomogli mi. Nie? Ona mówi, dzięki temu ja dzisiaj jestem bogata. A tak bym była byle kim. Bóg podniósł moją godność, bo zaufałam Bogu. Ukochani w Chrystusie, taki jest nasz Bóg. Chociaż czytałem 6,5 wersetu, chciałbym się skupić głównie na tym wersecie. Bo ten werset Bóg mi pokazał, zachęcając nas do miłości. Zachęcając nas może bardziej najpierw, czy a priori do tego, żebyśmy uwierzyli, że jednak mimo tego, co się dzieje w twoim życiu, ja nie znam waszego życia, ale być może masz głęboki problem. Tak nasi braterstwo mają z wnukiem problem. Nawet nie zdążyłem zapytać, jak się czuje. To jest głęboki problem. Ja tu stoję i płakać mi się chce, bo nasze dziecko też chorowało. Wiem, co rodzice, dziadkowie przeżywają. To nie jest łatwe. I w takim momencie ufać Bogu albo się uśmiechać. To nie jest łatwe. Ja to wiem. Ale w takim momencie potrzebujemy mieć świadomość, że Bóg nas kocha. Że On ma wyjście z tej sytuacji, że On nie zapomniał, że On nie jest okrutny. Że On do tysięcznego pokolenia pamięta. Pamiętacie? Dobre rzeczy do tysięcznego i wynagradza do tysięcznego. Taka jest Boża łaska. Mamy się na czym oprzeć, bo Bóg jest wierny. Więc kiedy przychodzimy do Boga, to nie mówmy: Boże, dlaczego się tak dzieje? Nie mówmy tego z wymówką. Nie mówimy: Boże, może zasnąłeś, a może nie słyszysz. Nie. Boże, stało się, ale Ty wiesz dlaczego. Oto stajemy dzisiaj przed Tobą świadomi, że nas kochasz. Wiecie, jak patrzymy na Kościół, tak niewielu ludzi jest takich, którzy są super zadowoleni. Nic im się w życiu nie dzieje złego. Wielu ludzi dzisiaj musi wytężać siły. Szuka dochodu. Ceny rosną, zarobki nie za bardzo. Za moich czasów telewizor był rarytasem, więc ludzie, dzisiaj tak mówimy, byli lepsi. Byli lepsi, bo nie mieli telewizji, nie mieli komputera. Nie wiadomo, jakby się zachowali, gdyby mieli komputer wtedy. Albo iPody, czy co tam jeszcze. Wtedy ludzie szukali Słowa Bożego, bo nie mieli takiej możliwości spędzać inaczej czas. Ale dzisiaj nasze dzieci spędzają inaczej czas. I trzeba dobrze kontrolować, żeby za bardzo nie weszły w rzeczy złe. Żeby pilnowały dróg Bożych. Spędza nam tą powiek, sens powiek, prawda? A kiedy dziecko przychodzi pod wpływem narkotyków, albo kiedy przychodzi pod wpływem alkoholu do domu, to co dziecko, rodzic wierzący, a zdarza się, w rodzinę, tak, zdarza się, to dlaczego często rodzic wierzący idzie do pokoju i płacze, mówi: Boże, jak mogłeś mi to zrobić? Jak mogłeś mi to zrobić? Oto jeden ze znanych polskich kaznodziejów z naszego kościoła mówi: piłem na umór. Ale kiedy przychodziłem pijany do domu, to słyszałem przez ścianę, jak moja matka woła: Boże, to jest Twój syn. Boże, on nie może zginąć. I mówiłem: głupia kobieta. I szedł się do niej kłócić. A dzisiaj jest prezbiterem okręgowym. Wiecie dlaczego? Bo ona się dużo modliła. I nie byle jak się modliła. I dzisiaj, jak on głosi kazania, to serce rośnie. Zainwestowała w niego. A może by tyle nie zainwestowała, gdyby był taki normalny. Rozumiecie? Chciałbym, żebyście zobaczyli, że Bóg ma dobre wyjście. Może dzisiaj ty go nie widzisz. Ale dzisiaj Bóg chce ci dać świadomość: kocham ciebie. Umiłowałem was, mówi Pan. I chciałby się tu postawić kropkę, prawda? Umiłowałem was. Drodzy, a poza tym popatrzcie, jesteśmy Kościołem. Jesteśmy ludźmi, którzy tworzą organizm, prawda? Każdy z osobna ma relację z Bogiem, ale Słowo Boże mówi: gdzie dwóch albo trzech uzgodni swoje prośby, to jest rzeczą niemożliwą, żeby od Pana tego nie dostali, prawda? I kochani, kiedy tu przychodzimy i mamy problem, i zgłaszamy nasz problem, i mówimy, stajemy przed Kościołem, idziemy do pastorów, mówimy: jest taki problem, i Kościół się modli, rozumiecie? To jest Boża miłość do potęgi. Bo Boża miłość rozlana jest w naszych sercach i tylu ludzi z Bożą miłością modli się o nas. Jednego Szczepana kamienowano. A on spojrzał do góry i mówi, a Pan Jezus też z tronu powstał i stoi. I widzę, jak stoi po prawicy Bożej. A oni nie mogli tego słuchać. Tak poruszyło naszego Pana to, że Szczepan cierpiał. A myślisz, że ty jesteś gorszy od Szczepana? Bo mniej cudów uczyniłeś? Jednakowo nas Bóg kocha. Jednakowo. I ma o ciebie staranie. I ma dla ciebie wzgląd. I ma dla ciebie przychylność. I ma dla ciebie rozwiązanie. Drodzy, nie wiem, dlaczego tak jest, że o niektóre rzeczy musimy długo się modlić. Nie wiem, dlaczego tak jest, że niektórzy muszą więcej płakać niż inni. Nie wiem. Ale jedno wiem. Bóg kocha tak tego, jak i tego. Bóg jest przychylny każdemu. I po to nas wziął do Kościoła i zjednoczył nas i scalił nas, żebyśmy jako Boży lud pokazali diabłu, gdzie jest jego miejsce. Biblia mówi wyraźnie, w liście do Efezjan czytamy, żeby przez Kościół moce, które są w okręgach niebieskich, poznały różnorodną mądrość Bożą. Amen? Żeby rozpoznały Bożą moc, żeby rozpoznały, że Kościół chodzi z Bogiem i że Kościół nie tak szybki jest do narzekania. Nie tak szybki jest do odwrócenia się od Boga. Tamci na pustyni tak. Ledwo zabrakło im cebuli albo czosnku. Mówili, lepiej nam do Egiptu. Nie. Bóg za nami Morza Czerwonego nie zamknął, jak za nimi zamknął. Bo my mamy Ducha Świętego. I my możemy iść z podniesioną głową. I my dzisiaj możemy brać pełnymi garściami z Jego łaski. Tylko czy chcemy? Bracia, myślę, że całe to kazanie można by było zamknąć w kilku zdaniach. Bóg nas kocha. Miejmy tego świadomość. I chciejmy wołać świadomi, że On nas kocha. I brać, nie być skromnymi, tylko brać z Jego rąk. Zdrowie, brać z Jego rąk pieniądze, brać z Jego rąk dobrą pracę, brać z Jego rąk błogosławieństwo dla naszych pokoleń przyszłych, wnuków, prawnuków. Wiecie, że patriarchowie modlili się aż do któregoś pokolenia do tyłu? Mądrze robili. I my możemy to robić, ponieważ Bóg nas zapewnia. Kocham Ciebie. Wiecie, na koniec powiem tak. Dziwne to, co Bóg mówi, bo dalsze rozdziały są srogie. Nawet tam końcówkę przeczytałem o tym, że składamy my jako kapłani. Wiecie, królewskie kapłaństwo to jest każdy z nas. Pokarm nieczysty. Skoro Bóg ma świadomość tego, że mamy swoje za uszami i za paznokciami też, siostra sprawdziła, czy ma. Mamy. Drodzy, jeżeli mamy, a Bóg mimo wszystko patrzy na nas i wie, że my mamy, i za uszami, i za paznokciami, i mówi do nas, kocham Ciebie, umiłowałem Ciebie, wiecie, to ja tego już nie rozumiem, ale mi się to podoba. Kiedy On przychodzi i nie bije mnie po plecach i nie mówi, już tyle razy Ci zwracam uwagę, tylko on przychodzi i mówi, umiłowałem Ciebie. I mi wstyd, że nawaliłem. Panie, ja Cię też miłuję, ale wiesz. Jak to Bóg powiedział, czy Pan Jezus pytał Piotra, Piotrze, czy Ty mnie agapę? A Piotr odpowiada, tak, Panie, ja Ciebie fileo. Nie agapę. Nie dorosłem do tak wielkiej miłości. Ja to tylko taką przyjaźnią Cię mogę darzyć. Paś owieczki moje. I co Pan Jezus powiedział? Jak dorośniesz do agapę, to ja Ci dam owieczki moje. Prawda, że nie? Pan Jezus mu 3 razy powiedział, Piotrze, paś, owieczki moje. Halleluja. Chociaż u niego było tylko fileo. Nie było agapę. Nie ma porównania między jedną miłością a drugą. Nie ma żadnego. To zupełnie inny rodzaj miłości. Agapę to jest miłość bezwarunkowa, bez warunków wstępnych. Dajesz, nie żądasz zwrotu. Fileo taka nie jest. To jest Boża miłość, agapę. Wiecie, ale Bóg o sobie Pana Jezusa wiedział, że kiedy Piotr rozsmakuje się w chodzeniu z Bogiem. To on umrze. Nie ma miłości większej nad tą, jak ktoś życie swoje kładzie za braci, tak? I Piotr, kiedy umierał, miał już nie fileo, tylko miał, kochani, agapę. Do tego dorastamy. Więc przychodzi czas przebudzenia. Nie obrażajcie się, jeżeli będzie ktoś z tego miejsca głosił twarde słowo. Ale czasami to słowo jest potrzebne, żeby nas jak najszybciej przygotować do miejsca nawiedzenia, do spotkania z naszym Panem. Bo pocałunki wroga są zwodnicze, ale razy przyjaciela są oznaką jego wierności. Tak Salomon w swej mądrości, natchniony przez Ducha Świętego, napisał w Przypowieściach. Drodzy, chciałbym, że kiedy będziemy się modlić za chwilę, żebyśmy przede wszystkim Bogu podziękowali za Jego miłość. I żebyśmy powiedzieli, Panie, chcemy, tak jak Piotr, w momencie, kiedy już będziemy mieli ten czas nawiedzenia, mieć już w sercu tylko agapę i nic więcej. Nie chcemy już żyć w strachu, w goryczy, ale chcemy żyć w przeświadczeniu, że Ty o swoich nie zapominasz. Amen.